mi czas na zajęcie miejsc.
Nie, ja zobaczę tych ludzi.
Ci empatyczni ludzie. Proszę bardzo. Jest ostatni uczestnik.
Dedia,
proszę pana,
bo ciebie tam nie ma.
Wiesz co, ja chwilę temu wstałem i jeszcze nie wiem, na którą jest godzina.
Dla to jest super, bo
nie wiem, czy
tam,
czuję się
idź tam, poczuj się, zaufaj, znamy się od lat. Wiesz, że ja bym cię nie wystawił na belec.
Ja wiem, tylko...
Naprawdę tam będzie fajnie.
Ja wiem, ale ja się nie czuję spoko ze sobą, więc ja tym bardziej przyjmę.
Wiesz co, to się filmuje już, mówisz prosto do mikrofonu, wiesz o to.
To skoro się już streamuje, to będziemy zaczynać w takim razie. Witam na punkcie programu, który jest poświęcony dostosowywaniu wydarzeń organizowanych przez ruch anarchistyczny do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poza mną ten panel przygotowywał Kedi i przygotowywał Juli. I struktura będzie nietypowa jak naszą imprezę, dlatego że najpierw pogadamy sobie 10 minut my, potem pogadacie wy, a potem znowu 10 minut my. I zmieścimy się w 50, spróbujemy tak zrobić. Tymoteusz, czy ty chcesz zabrać głos teraz, czy pod koniec?
Mogę teraz.
To jeszcze jedna sprawa. Jest ze mną mój absolutnie serdeczny przyjaciel, Tymoteusz, który przygotował książkę, którą bardzo chciał zareklamować i obiecałam mu, że będzie na to przestrzeń. I tak, zrób to nieskromnie.
Wróciłem wczoraj z Parzy Brody, z takiego festiwalu literackiego w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie ukazała się, po raz drugi ukazała się moja książka na temat anarchizmu warszawskiego. Takie wspominki z lat 88, 89, 90, 91, plus druga część okolice 2004 roku. Dlatego mówię po raz drugi, ponieważ ta książka ukazała się w dwóch częściach, jakieś 8 lat temu. Zresztą wtedy, kiedy pierwszy raz ją reklamowałem, pierwszą część wspomnienia warszawskiego anarchisty, czas anarcha, tryb rewolucja, tak wtedy z Magdą się poznaliśmy we Wrocławiu. Więc jeśli ktoś miałby ochotę, nowe wydanie opowiadające historie, anegdoty o ruchu anarchistycznym w Warszawie, czasami przykre, czasami śmieszne, tragikomiczne, o tym, jak ruch anarchistyczny w Warszawie w latach 80. funkcjonował z mojej perspektywy. I ciekawostka, jeśli ktoś ma ochotę na kupienie tej książki, bo ja reprezentuję tutaj jakby to wydawnictwo Papier w dole, więc to... Coś źle powiedziałem? Coś? Że nie skromnie?
To nazwa jest. A, na tą nazwą.
A, dobra. To zachęcam do kupienia. Są zdjęcia. Zdjęcia z tamtych czasów. Nowość, bo wtedy nie było zdjęć, kilka zdjęć. Jeśli ktoś miał ochotę, to proszę do mnie, 35 zł, jeszcze tylko będę o tym mówił. Dziękuję bardzo, mnie nie skłoniło. Świetna książka, bardzo.
Nie ma, to trzeba mieć.
Ja czytałem, polecam.
Ja czytałam, jest śmieszna. Dobra, to teraz my zaczynamy w takim razie i przekazuję głos Kamil.
Jak mogę przyjąć tutaj? Po prostu?
Tak.
Wow. Ale nie wiem, dobra, to sobie wystawię tutaj.
Cześć. Mikrofonu. Cześć, bardzo fajnie, że przyszliście na tę prelekcję, która jest w niedzielę wciąż rano, w sensie dla mnie jest totalnie rano. Chcieliśmy zacząć mówiąc o podstawowych rzeczach dotyczących postrzegania niepełnosprawności. Być może dla części z Was to będą rzeczy oczywiste, ale myślę, że i tak warto je ugruntować, żeby wiedzieć, z czego startujemy wszyscy w dalszych częściach prelekcji. I będziemy się tutaj posługiwać między innymi pojęciem modeli niepełnosprawności. W takim absolutnym mainstreamie jedynym tak naprawdę widocznym modelem jest model medyczny, natomiast to, co ja tu rozumiem przez model, to jest patrzenie na dane zjawisko przez bardzo konkretny pryzmat, w konkretnym kontekście, tak, żeby to było dla nas użyteczne. I te modele nie są wyczerpujące, nie mają zresztą być wyczerpujące. Ich podstawową cechą jest użyteczność. I medyczny model niepełnosprawności, ten najbardziej znany, można streścić jako osoby z niepełnosprawnością mają jakieś wady w sensie medycznym. I te wady należy leczyć, czy trzeba tutaj szukać pomocy. Jakby to jest właśnie model nakierowany na leczenie. Jak mówię, ma ograniczoną użyteczność, bo poza kontekstem szpitala czy przechodni raczej nie jest nam bardzo potrzebny. Czy czekamy aż osoba przyjdzie? Dobra. Natomiast tutaj będziemy się posługiwać głównie modelem społecznym, do którego przyjdę zaraz. Ale jeśli jeszcze chciałam podkreślić, jak te modele wyglądają na przykładzie modelu moralnego, którym myślę, że z radością możemy tu ośmieszyć, ja się z niego strasznie śmieję, bo to, co rozumiemy jako moralny model niepełnosprawności, to znaczy, że osoby, które źle się zachowują, są chore i to jest ich wina. Jakby na tym polega ten model. Jakby to ujęcie z kolei jawi niepełnosprawność jako wskazy moralne danej osoby. Mówię o tym tylko dlatego, żeby wam pokazać, że są te różne podejścia, niektóre są absurdalnie głupie, inne są użyteczne, ale są pewne to kontekstu. I wspomniałam już o modelu medycznym, który na co dzień nie jest jakoś bardzo użyteczny. Natomiast społeczny model niepełnosprawności zakłada, że ludzie mają różne cechy. Tą cechą może być na przykład niewłaściwy, czy tam może inny kształt działki ocznej. Nawet mnie wchodzi czasem ten medyczny model, za co bardzo przepraszam, on jest po prostu wszechobecny. Ale powiedzmy, że niektóre osoby mają trochę inny kształt działki ocznej, przez to potrzebują okularów. Jakby cechą jest kształt działki ocznej. Albo cechą jest stopień sprawności fizycznej, albo cechą jest balans, albo jego brak, konstrukcja neuroprzekaźników. I to są po prostu cechy. One nie mają żadnego nacechowania, nie są ani dobre, ani złe, ani lepsze, ani gorsze. To są po prostu cechy. I one są albo rzadkie w populacji, albo trochę częstsze, albo zupełnie częste. Natomiast niepełnosprawność pojawia się wtedy, kiedy osoba z daną cechą napotyka pewną barierę. Przede wszystkim fizyczną, ale czasem też instytucjonalną. I to ta bariera dopiero sprawia, że osoba staje się niepełnosprawna. Jakby cecha po prostu jest, tak jak mówiłam, ani dobra, ani zła, ani fajna, ani niefajna. Natomiast dopiero społeczeństwo poprzez określone bariery czyni z cechy niepełnosprawność. I bardzo ważne w tym modelu jest właśnie podkreślenie, że niepełnosprawność nie jest w osobie, nie jest w ogóle związana ze sprawczością tej osoby, tylko jest w barierze zewnętrznej i to otoczenie zamienia cechę niepełnosprawność. I na przykład, jeśli by to zilustrować, to można by powiedzieć o osobach z ograniczoną mobilnością, które są w stanie korzystać z różnego rodzaju ramp, z wind i tak dalej. Poruszają się, póki mają te możliwości w przestrzeni, to nie są niepełnosprawne. Natomiast jeśli w jakimś miejscu pojawią się schody, których nie da się przekroczyć, to ta ograniczona mobilność wtedy staje się niepełnosprawna. I są takie cechy, które zaczynały które mogły stać się niepełnosprawnością w świecie, ale przestały nią być. I taki najbardziej oczywisty przykład to są wady wzroku w Europie Zachodniej. To znaczy w obecnej chwili w naszym społeczeństwie wada wzroku praktycznie nigdy nie jest niepełnosprawnością. Mamy względnie łatwy dostęp do okularów, do soczewek, do środków korekcji wzroku i w tym momencie otoczenie nie stwarza tych barier. Wręcz przeciwnie, daje nam pewne narzędzia, żeby móc z tej przestrzeni wokół korzystać. Natomiast jeszcze nie tak dawno w naszej historii i wciąż w wielu miejscach na Ziemi wada wzroku wciąż jest niepełnosprawnością w tym modelu ruchu, bo nie ma niczego, co by jej jakby zapobiegało i jest rzeczą, która realnie utrudnia życie. Są też takie cechy, które mogą się stać związane z niepełnosprawnością i tutaj napisałam, że na przykład zaburzenia odporności podczas pandemii, ten przykład nie jest idealny, jeśli macie lepsze, to z chęcią je przyjmę. Natomiast chodzi tutaj o to, że bardzo wiele osób, które miały jakieś zaburzenia odporności, czy nawet były leczone immunosupresją przed pandemią, mogły w miarę spoko funkcjonować w przestrzeni publicznej, bo nie było takiego zagrożenia, jakim teraz jest COVID. I to, na to zwróciłam uwagę, patrząc choćby na media społecznościowe i na bliskie mi osoby z immunosupresją, że dla nich ta pandemia i wprowadzone w niej ograniczenia stały się dużo bardziej uciążliwe. To były te osoby, które musiały naprawdę super na siebie uważać, długo siedzieć w domu i tak dalej, które bardziej odczuły na sobie skutki tej pandemii. I można powiedzieć, że w tej sytuacji cecha, która wcześniej nie utrudniała im codziennego życia, stała się niepełnosprawnością. Przy czym, tak jak mówię, ten przykład nie jest idealny. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo skomplikowana sprawa. Natomiast chciałam go przywołać, żeby też pokazać, jak cechy w populacji zmieniają się. Jak mogą się stawiać niepełnosprawnością, mogą wrócić, czy znaleźć się w takim punkcie, że nie utrudniają funkcjonowania. I chciałam też dodać, że ten społeczny model nie ma na celu zastąpić modelu medycznego. Model medyczny ma swoją użyteczność, moim zdaniem, natomiast nie jest przydatny, kiedy na przykład siedzimy na kongresie i dyskutujemy o tym, jak uczynić nasze wydarzenia bardziej otwartymi na innych ludzi. Jakby tutaj myślenie w kategoriach medycznych totalnie nie ma sensu. I chcemy wszyscy w tej prelekcji posługiwać się właśnie społecznym modelem, czyli przywołując jeszcze raz, ludzie mają różne cechy i dopiero bariery w społeczeństwie czynią z tych cech niepełnosprawność bądź nie. Konsekwencją tego modelu jest, że kiedy będziemy myśleli o jak największej inkluzywności, tak naprawdę pytaniem, które sobie będziemy zadawać, jest, jak zlikwidować te bariery, jak je usunąć z otoczenia, jak przewidzieć, gdzie te bariery mogą być i znaleźć inne drogi albo poprzez nie, albo wokół nich, zanim ta bariera stanie się dla kogoś źródłem niepełnosprawności. Czy to jest ok? Wszyscy jesteśmy na tej samej stronie? Tak? Dobra, okej. Okay. Chciałam jeszcze przy okazji powiedzieć o jednym zagadnieniu, które jest zbliżone, pokrewne, a mianowicie o języku. Jak chodzi o ruch osób z niepełnosprawnościami bądź osób niepełnosprawnych, to jest w obecnej formie wciąż relatywnie młody ruch i ten język się wciąż wykuwa i wykluwa. Przybiera bardzo różne formy i pewnie spotkaliście się z dyskusją czy debatą na ten temat, czy to powinien być jakby najpierw mówić o osobie, czy o niepełnosprawności. Tu uprzedzam, nie ma dobrych odpowiedzi. Zarówno jak chodzi o person first, czyli właśnie najpierw osoba, czyli mówimy w takim ujęciu osoba niepełnosprawna, to ten model, ten język ma swoje zalety. Na przykład taka amerykańska aktywistka niepełnosprawności Elsa Shoneson, która urodziła się niewidoma i niedosłysząca, mówi, że ona nie potrafi oddzielić swojej niewidomości, swojego niedosłyszenia od swojego doświadczenia, że to jest tak silnie zrośnięte z jej osobą, że ona mówi o sobie właśnie, jestem głucha i niedowidząca i niedosłysząca, czy niewidoma, czy... Ona wymiennie się posługuje tymi terminami. I ona mówi, że nie, to nie jest tak, że jestem osobą nie wiem, z uszkodzeniem słuchu czy coś, tylko ja jestem osobą niedosłyszącą. Podkreślę to, że jej doświadczenie całego swojego życia i tożsamość jest bardzo silnie związana z tym, jak ona ten świat odbierała i z jakimi barierami się spotykała właśnie poprzez te cechy, które ma, które są rzadsze w populacji. Natomiast jest też język disability first, który kładzie nacisk na niepełnosprawność i w tym wariancie mówimy o osobach z niepełnosprawnością, o osobach z, nie wiem, powiedzmy uszkodzeniem słuchu, osobach z ograniczoną mobilnością itd., itd. I z kolei zaletą tego języka jest to, że nie czynimy z niepełnosprawności głównej definiującej cechy danej osoby. Po prostu w tym ujęciu niepełnosprawność jest jedną z wielu cech, która nie jest tym pryzmatem, poprzez który postrzegamy osobę. I zwolennicy tego języka często mówią, że są po prostu czymś dużo więcej niż swoją niepełnosprawnością, że mają dużo ciekawsze cechy niż te, które w społeczeństwie stają się niepełnosprawnością i że oni to chcą traktować trochę oddzielnie. Nie wiem, tak?
Bardzo podobnie to wygląda, jeżeli chodzi na przykład o język queerowy, że mówimy na przykład osoba homoseksualna zamiast homoseksualista, homoseksualista.
Dokładnie. Tak, więc to jest analogicznie. Mam wrażenie, że obecnie ten język disability first się całkiem dobrze przyjmuje. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę w PKP na te komunikaty, jak właśnie, jak postępować, czy tam jak zachowywać się wobec osób z niepełnosprawnością. I tak jak mówię, oba te warianty są dobre, oba mają swoje zalety. I jeśli chodzi o to, które formy stosować, to przede wszystkim te, które życzą sobie nasi rozmówcy. Można zapytać, jeśli takie pytanie wyjdzie z dobrej woli, to nikt nie będzie miał o nie pretensji. A ważniejsze jest to, żeby uszanować tę osobę przecież, niż to, żebyśmy zdobywali punkciki wokeness i lewactwa za odpowiednie formy. Wydaje mi się, że właśnie w języku urzędowym czy oficjalnych komunikatów wersja Disability First może być lepsza, poprzez to, że po prostu jest bardziej przyjęta i odchodzi się dzięki niej od takich na przykład dość obrzydliwych słów jak inwalidzi. Więc myślę, że tu jest duża zaleta tego języka. Natomiast tak jak mówię, to wszystko zależy od osoby. Jeśli ktoś będzie chciał, żeby mówić o nim czy o niej, czy o jemu, że jest osobą niepełnosprawną, no to naszą rolą jest uszanowanie tego i szanowanie rozmówcy. Dobra, jak chodzi o wprowadzenie, to tyle. Chyba, że macie jakieś pytania? Uwagi, wolne wnioski?
Ja w sumie taką uwagę, bo na przykład jeżeli chodzi o niepełnosprawności fizyczne, to bardzo często mówi się o osobach z niepełnosprawnością, ale na przykład jeżeli chodzi o neuroróżnorodność, to dużo osób nie lubi na przykład określenia osoba z autyzmem, tak, to osoba autystyczna, ze względu na to, że to jest właśnie to inherentne jednak doświadczenie danej osoby.
O, dzięki, że o tym mówisz. W ogóle nie wspomniałam za bardzo o niepełnosprawnościach psychicznych czy związanych z neuroprzekaźnikami, one też jak najbardziej istnieją, też się w tym modelu mieszczą. I tutaj te bariery, bo wspominałam na początku, że bariery są głównie fizyczne, ale właśnie mamy też bariery, powiedzmy, instytucjonalne, mniej materialne, mniej namacalne. W takim zupełnie najprostszym ujęciu to może być po prostu tworzenie takiej atmosfery pracy albo takich warunków pracy, albo takich wymagań, które dla osób neuroróżnorodnych czy osób z zaburzeniami psychicznymi będą po prostu nie do ogarnięcia. I to wtedy taki sposób organizacji pracy też staje się tą barierą, która czyni strefy niepełnosprawne. Super. Potem już chyba mogę oddać głos.
Okej, to teraz zrobimy sobie taką mini symulację Marszu Równości, na której wylosujecie, jaką jesteście postacią, jakie macie problemy, niepełnosprawności, albo niektóre postaci ich nie mają, po prostu przyszły na marsz. I celem tego jest, ja wam opowiem, jak ten marsz wygląda, jakie są poszczególne takie, powiedzmy, wydarzenia, jak to ogółem wygląda pod kątem infrastruktury, tam zabawiania i poruszania się po mieście, a wy pod koniec usiądziecie nad swoją postacią i pomyślicie, jakim ona mogłaby mieć problem w tym momencie, czy ona byłaby w stanie uczestniczyć, czy ona byłaby na równi ze wszystkimi, czy czegoś by jej brakowało, i pod tym kątem możecie wymyśleć własne rozwiązania, co można tutaj dodać, co można tutaj dodać, i to będzie się działo na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie takiej realnej, że moment, w którym wyszliście wszyscy na marsz, i na płaszczyźnie internetowej, czyli Telegram, YouTube, Facebook. Na tych dwóch płaszczyznach będzie obie dostosowania. Okej. Okay. Czy ktoś tutaj chciałby własne doświadczenie wdrożyć w tą symulację i nie losować postaci? Okej. Okay. A to pozostałe osoby.
Zachęcam was, żebyście rozmawiały ze sobą w trakcie tego myślenia się nad tym, jak sobie poradzić z tym
życzeniem. Ja nie.
Mówisz tam i wszystko jest wiadome.
Proszę.
No tam do tyłu chyba mogę podać.
Jak ktoś nie będzie miał, to podnieście rękę, chciałby mieć.
Teraz ja to ogarnę, ja przemknę.
Co proszę? Dobra. Skąd wiedziałeś, że to... Skąd wiedziałeś?
Właśnie mi też się fascynującego.
Można się wymieniać.
To w sumie nie musisz mieć kartki, skoro to jest twoje życie.
Ludzie żartują, że dostali kartki opisujące ich
sobie. Jeszcze jednej karteczki brakuje.
Właściwie, że jednej zabrakło nam karteczki, bo spodziewaliśmy się trochę mniejszych wykonań. Ale to fantastycznie, że jest dużo osób i wtedy jest się osobą, która dzisiaj rano była na siłce i przyszła.
Tak.
Jest się sojusznikiem.
Dobra, czy wszyscy przeczytali? Czy ktoś jeszcze jakby nie rozumie, jaki postać ma w tym momencie utrudnienia? Okej. No to spróbuję wam opisać marsz, na którym jesteście. Jest to marsz równości w mieście Kraków i takie lokalne znane lokacja i zaczynamy od spod muzeum o godzinie 11. Dobra. Dzień był, w poprzednich godzinach tego dnia była ulewa i w tym momencie się trochę rozjaśniło. Mamy no dość wysoką wilgotność, parę kałuż na ulicy i zaczynamy o 11, tak jak było napisane na Facebooku. Na Facebooku jest też napisane, że jest to wydarzenie właśnie Marsz Równości. Będziemy sobie iść do rynku i z powrotem. Po drodze będzie grana muzyka, będzie parę wypowiedzi. No i zapraszamy na techno, które jest o 14 z powrotem pod muzeum. Czyli idziemy na rynek i wracamy. Na Telegramie opis jest podobny, z dopiskiem, że będzie obecności policji, która będzie nas ochraniać przed ewentualnymi takimi problemami ze strony innych osób, kibiców i tak dalej. Zaleca się wziąć parasole, bo może trochę padać, ale przeważnie nie będzie. Dobra. Na Facebooku jest też odnośnik do YouTube'a, że będzie stream, który będzie po prostu relacjonował to, co się dzieje w trakcie. Dobra. I czekamy, jest 11, jest już 11.30, czekamy pod tym muzeum ciągle. I w tym momencie zaczynają mówić prezenterki, drag queen, opowiadać i zabawiać wszystkich, żeby rozkręci trochę akcję. Po 10 minutach marsz rusza. Ruszają platformy, ruszamy ulicą, wychodzimy powoli na ulicę, która prowadzi do głównego rynku. No idziemy wszyscy powoli, jak to tłum, żeby się zbić w jedną kupkę wprost. No i zaczyna grać muzyka z tych platform. Muzyka jest no, taka równościowa, czyli tam rock jakiś, pop ewentualnie. Jest to głośna muzyka, no i ludzie zaczynają się rozkręcać, trochę tańczyć po drodze, ruszać się coraz bardziej. Na czele jest grupa ściśnięta przy platformach, a z tyłu tego pochodu jest taka bardziej rozluźniona, jest więcej przestrzeni dla osób. Dobra, i w pewnym momencie stajemy i czekamy przed skrzyżowaniem, no i ludzie zaczynają po prostu tańczyć. I zagłaczają się światła na platformie takie dyskotekowe, żeby dodać więcej rozrywki i bardziej pobudzić. Po 10 minutach ruszamy na drogę prowadzącą do rynku i w pobliżu jest kuria. Więc postanawiamy nieco o niej opowiedzieć i sobie poskandować. No i ludzie zaczynają wymyślać jakieś hasła, skandują je wspólnie i w tym momencie jest naprzeciwka tej kurii, czyli gdzieś obok nas, za naszymi plecami zaczynają podchodzić ludzie, widać, że wracają z meczu, kibice i zaczynają coś skandować w naszą stronę. No hasła typu, w sumie nie wiem jakie hasła, bo nie słyszę.
Nieładne.
Okay, to bardzo nieładne, takie brzydkie. No i ochrania nas trochę policja, która z nami poszła. Próbuje stać między nami a tymi kibicami. No, są te hasła ze strony kibiców, nieładne, brzydkie. Idzie jakaś plotka, że ktoś czymś rzucił, ktoś czymś dostał. Więc grupa, postanawiamy wszyscy ruszyć na rynek. Czoło z platformami idzie na rynek, a tył jeszcze sobie trochę skanduje na kurii. Na rynku stajemy chwilę i dochodzi do przemówienia takiego spontanicznego. Jedna osoba łapie mikrofon, znaczy organizator łapie mikrofon i mówi tam coś od siebie o tym marszu, jak to wygląda w Polsce, jakie są statystyki, że powinniśmy nie tracić wiary, że powinniśmy nie demolować rzeczy, na takie rzeczy, które tam się dzieją, nie wiem, nigdy nie słyszę, co mówią. I dalej dochodzi tył, mniej więcej, no i wszyscy ruszają z powrotem do muzeum. Czyli już jesteśmy rynku i wracam do muzeum. Co tam jeszcze? Dobra. Stream przez cały ten czas był, ale on był tak gdzieś w połowie pochodu albo z tyłu. Nie był ulokowany na główne wydarzenia, na platformy. Dopiero podczas przemówienia, był bliżej tego przemówienia i było widać, co się dzieje w trakcie. Na telegramie, w momencie, kiedy kibice przyszli, też nic nie było. Dopiero po 5 minutach się pojawiła informacja, że są kibice, że jesteśmy bezpieczni, bo mamy ochronę policji. I że to jest po prostu taka chwilowa taki chwilowy problem, który nie jest niebezpieczny. Okej, wracając, zatrzymujemy się na skrzyżowaniu i stoimy 10 minut. Potem zdecydujemy się, że nie możemy iść tą ulicą, ponieważ jest w tym momencie odblokowany ruch, więc musimy iść inną, więc się wszyscy cofamy na rynek. Powoli. Jakaś grupka się rozłącza, stwierdzając, że pójdzie inną drogą. No i wracamy okrężnie pod muzeum. Pod muzeum, zaraz wam powiem, zaczynają się przemówienia. Przemówienia trwają 15 minut, czyli one trwają, no każdy tam bierze mikrofon, opowiada coś o swoim doświadczeniu. Drag queen, które prowadziły platformy w trakcie, też rozbawiały, też coś opowiadają. I po pewnym czasie zaczyna padać taki mniejszy deszcz. No nie uprzykrza to za wiele osób życia, bo zaczyna się techniawa i jest fajnie. No i techniawa mija, jest głośna, pod muzeum, kolorowa. Niektóre osoby się upijają, zaczynają powoli wpadać na inne osoby. Niektóre trochę lekko spadają ze schodów właśnie z tego upicia. Ktoś tam włącza klarę. Jest akcja, żeby tą klarę zgasić. Ogólnie takie rzeczy, co się dzieje pod muzeum.
Krakowie.
I ogólnie ta kniawa powoli ucicha. Wszyscy się pobawili, no i powoli ludzie się rozłażą. Okej, to teraz macie czas jakby pomyśleć nad swoją postacią, jakie mogła mieć problemy, uwzględniając też krawężniki po drogach, uwzględniając też, że ktoś może ich potrącić, jakiś rowerzysta jest wkurzony, wjeżdża w marsz, bo mu blokujesz przejście, bipkają na was. Takie rzeczy, które mogłyby się przytrafić, o których nie zostały wspomniane. Z doświadczeń, albo po prostu taki właśnie, nie wiem, z filmów, z waszych domysłów. Okej, to tyle. No to ile mamy minut?
Myślę, że będzie 10 minut teraz na to, żeby popracować jakby wspólnie, też trochę podyskutować, wymyślić jakieś wspólne takie rozwiązania z perspektywy organizatorskiej, co mogłoby się wydarzyć po stronie organizatorów, żeby dało się w ogóle przeżyć ten fantastyczny marsz i żeby nikt nie włączył cypisa. To teraz jest ten moment i za chwilę podyskutujemy o tym, co się udało ustalić, dobra? Tak jak siedzicie, no tak po prostu się dowiedzieć. Grupy się
zabieramy. Magda, wyjaśnij te aluzje kulturowe. Wyjaśnij te aluzje kulturowe, nie każdy jest z Krakowa.
Wszystkie demonstracje w Krakowie, plus po Muzeum Narodowego. Tam jest duży plac i muzeum ma schody. I my się zawsze roślinie i ścigamy się z nasionami, kto będzie pierwszy na schodach, bo wszyscy rejestrują degustację w tym czasie. I potem jakby spod muzeum idziemy sobie taką ulicą, która jest dosyć ciasna, tam jest ruch samochodowy, jeżdżą tramwaje, idziemy, dochodzimy do rynku, bo to jest kuria. Nie, praca w grupach. W drodze jest kuria, tam pod tą kurią jest ciasno, jeżdżą tramwaje, policjanci się kurwiają, mówią, musicie stąd przejść. My stoimy pod kurią, tam wszyscy trzeba jebać. Zazwyczaj tam się pojawia ktoś, kto jest silnie opuszczony, mówi do nas, bez różnicy. No i potem już się ludzie kawałeczki, to się spędza na rynek, na rynku to wszystko stare pod Adasiem, z Polnika Brankiewicza. Tam znowu wyłaszą wszyscy na cokół, z tego cokołu robią przemówienia. No i potem zazwyczaj jest taka pętla, która jakby z powrotem dochodzi do muzeum.
Co to jest cyklus?
To jest taki remix, który był bardzo popularny na slajdach kobiet. I to jest taki ziomeczek, który wcześniej nagrał super mega seksistowską piosenkę, a potem stwierdził, że jednak będzie popyt na to, żeby jebać PiS i nagrał piosenkę o jebaniu PiS.
Czy PiS? Na tym będziemy się dzisiaj takiego wiecznie spóźniony i zawsze ten. Tak jak mówiła Alicja o tym, że tutaj zarząd może wyrzucać członka centralnego i może wyrzucać zarząd, to jest coś takiego, co pokazuje.
Thank you. problemu.
Potem mamy godzinę przerwy. Nie, dlaczego? Która jest godzina? Dobrze. To mamy godzinę przerwy. Mamy dwie godziny. Nie, mamy godzinę przerwy. A potem jest ten. Potem jest Wańczka-Dmo. Jeszcze jedna rzecz, chyba już będzie koniec, albo prawie. Są warsztaty z pierwszej pomocy dla zwierząt. Nie wiem, czy byś chciała się wybrać.
Thank you.
się zgadzamy, robimy tak. Jeśli się nie zgadzamy, robimy tak. Jeśli chcemy zabrać głos, robimy tak i ja go wtedy udzielam. I czasem sobie zapomnę temu po kolei, ale to nie dlatego, że kogoś nie lubię, tylko dlatego, że zapomniałam.
Propozycję. Jeśli ktoś zgłasza się jako pierwszy, pokazuje jeden palec, jak drugi to dwa palce i później po tym jak ktoś powie, to się zmienia ta numeracja. Wtedy widać, kto był pierwszy, kto był
drugi. Tak. To jak się osoby opłacają, to nie mają pojęcia.
No to będziemy sobie radzić. Spróbujemy sobie poradzić. Chciałam Was zachęcić do tego, żeby powiedzieć, o czym rozmawiałyście. Rozmawialiście w grupach, czy udało się ustalić coś, co mogli zrobić organizatorzy i organizatorki tej demonstracji, żeby ona była bardziej przyjazna. I to jest teraz. Proszę.
Ja mogę zacząć, bo tutaj z osobami wymyśliłyśmy jedną rzecz, która cieszyła się popularnością w grupie. Jest tutaj osoba, która ma coś z ręką, bo boli ją ręka, ma obrzęk, jakieś tam miała operację czy coś takiego i przez to nie może być w tłumie. I tutaj wypadł taki pomysł, żeby zrobić taką strefę oddechu na marszu. Zrobię sobie taki na przykład banerek, że tutaj jest oddech, oddechamy. I jakby drugi banerek, że to jest koniec tej strefy oddechu. I w tej strefie nie może być takiego tłumu, jakby tam są takie duże, większe odstępy między ludźmi.
Ja mam doświadczenie z banerami, tak, z banerami okalającymi blok akurat ze względu bezpieczeństwa, bo organizuję blok anarchistyczny na Marszu Równości w Wrocławiu. I to jest generalnie super sprawa, jeżeli chcemy się oddzielić, żeby rzeczywiście osoby nie wchodziły w tłum, bo my to robimy na przykład po to, żeby osoby nie wchodziły między sambę. Problem jest jednak bardzo logistyczny taki, że przede wszystkim potrzeba przeszkolonych osób do niesienia tych banerów, bo kiedy się bierze osoby naprawdę z ulicy, to one nie umieją tego kompletnie robić. Musi być bardzo dużo uważność i jeżeli to by była rzeczywiście strefa oddechu, trzeba by to było, bo my zwykle robimy tak, że mamy przód i ten przód jest połączony linkami z banerami z boku, ale nie mamy tyłu. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji trzeba by było zrobić tył, ale też trzeba by było zrobić jakąś możliwość przejścia. To jest trochę skomplikowane logistycznie, ale generalnie da się to zrobić.
Zachęcam do tego, żeby zabierać głos. Ja wiem, że tam są... O, właśnie.
Moja postać oczywiście się spóźniła na wszystko. I biegną, ale za to w pełni wyposażona na wypadek jakichkolwiek starć ulicznych, więc w tym kasku i z tym kijem biegną w rynku za pochodem, kierując się na blask racy. I to zasadniczo jest cały jej udział w demonstracji. Natomiast ja mam doświadczenia skromne, ale z takiego bardziej wrogiego środowiska, to znaczy zatem. Nie wiem, czy myśmy już do tego doszli, ale tam był taki bardzo dobry, tam bardzo fajny zwyczaj, że była grupa ochrony, która sobie szła z brzegów. W bardziej krytycznych sytuacjach była też grupa ochrony z przodu i z tyłu, która wychodziła naprzód, wykrywała policję, ewentualnie podejmowała jakieś negocjacje, zatrzymując marsz w bezpiecznej odległości. Ale tamto nigdy nie byłem w sytuacji, w której to było potrzebne, natomiast obecność bardzo dobrze robiła.
Ja byłem w sytuacji, w której to było potrzebne, bo u nas lokalne osoby zgromadzone wokół strajku kobiet zaczęły coś takiego praktykować, że powstała bardzo szybko taka grupa ochraniająca, która może nie była na tyle duża, żeby ochalić stary marsz, co my na przykład ze bardziej sportowymi osobami robimy u nas podczas bloku. Ale jakby te osoby na przykład szły wcześniej zobaczyć na dany plac, czy my w ogóle możemy tam iść, czy nie ma tam nikogo, kontaktowały się między sobą. Ktoś szedł na przodzie, ktoś szedł z tyłu, były jakieś osoby, które biegały na całej długości pochodu. I to jest bardzo potrzebne, szczególnie, że jakby też wydaje mi się, że jakby musimy stwierdzić, organizując marsz, kiedy nawet zwracają się do nas osoby z niepełnosprawnością fizyczną o pomoc, to musimy jakby też opowiedzieć o tym osobom, o jakby stopniu tutaj konfrontacyjności. Ja na przykład jako osoba organizująca blok antykapitalistyczny, anarchistyczny, jeżeli zwróciłaby się do mnie osoba z niepełnosprawnością, na przykład na wózku jeżdżąca, czy może wziąć udział w tym bloku i będzie potrzebować pomocy, ja na przykład jako organizator nie zdecydowałbym się na to, bo po prostu wiem, że poziom konfrontacyjności jest być może taki, że nie będę w stanie zapewnić tej osobie bezpieczeństwa.
Ja miałam osobę, która jest od kilku dni na lekach psychiatrycznych, jest przymulona i wolniej reaguje. I właśnie no ja się jakby zastanawiałam też, że na poziomie afinitki możesz to ogarnąć, nie? Mm-hmm. Jakby się wydać konfrontacyjnie, a trochę jak to zrobić na poziomie po prostu marszu i że to chyba nie jest do końca realne na poziomie całej organizacji.
Oczywiście.
Ale tutaj, Kasia, co tam powiedziałaś? Taki połączony pomysł też dla osób, które są wrażliwe na bodźce dotykowe, dźwiękowe, które też nie znają osób, żeby zrobić rzeczywiście stream, który obejmuje cały marsz i na przykład takie mniejsze wydarzenia oglądanie po prostu wspólnie marszu, żeby to rzeczywiście było doświadczenie takie wspólnotowego bycia w doświadczeniu, tak, przejścia, ale nie zagrażające na poziomie, nie wiem, właśnie bodźcowym czy jakiejś takiej fizycznej konfrontacji.
Ja tutaj chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz, która może powinna wybrzmieć wcześniej na tym warsztacie. W każdym razie to jest niepopularna rzecz we wszystkich środowiskach aktywistycznych, ale brzmi ona, że czasem po prostu trzeba odpuścić. To jest coś, co nam wyszło, kiedy rozmawialiśmy. Hej!
No. Miało być niepopularnie.
Rozumiem,
tak. Serce co innego. Właśnie rozmawialiśmy o tej naszej prelekcji i wymyślaliśmy różne sytuacje, które mogą się wydarzyć, to czasem dochodziliśmy do takiego niekomfortowego wniosku, że kurczę, czasem to jest moment, żeby odpuścić, że czasem się nie będzie dało, że to, co my tu robimy, to jest oczywiście ciągła praca i staramy się jak najlepiej, ale czasem to po prostu nie będzie wystarczało i czasem trzeba, nawet zawsze trzeba jako priorytet postawić swoje bezpieczeństwo, swój dobrostan, nawet zrezygnować, albo właśnie to, co zaproponowałeś z tym wspólnym oglądaniem streamu, to by było absolutnie super. A to Kasia, przepraszam. Odpuszczenie też jest okej, okay. Wyjście z marszu, jak się ktoś źle czuje, jest okej. Okay. Nie ma tutaj jakby złych rozwiązań, jak długo się czujemy dobrze.
Ja mam osobę, która ma 27 lat i na skutek wypadku może poruszyć tylko prawą ręką komputer i nie przyszła na demonstrację, ponieważ nie może się poruszać i wydaje mi się, że tutaj ta kwestia wspólnego oglądania streama jest dużo bardziej bezpieczna niż na przykład, bo są takie, wiem tu na przykład osobom z problemami z poruszaniem, niektóre organizacje takie większe organizujące marsze równości czy paradę załatwiają na przykład meleksy czy rikszy i to jest ok, ale w momencie kiedy to jest raz taka trasa przejazdu, że jakby to nie będzie sprawiało problemu, dwa, jeżeli tą osobą ktoś będzie i ta osoba będzie jej pomagać, trzy, jeżeli sytuacja nie jest konfrontacyjna. Bo o ile jakby może być sytuacja, że jakby wątpię, żeby była sytuacja, że nawet osoby, które są kontrą, jakby zaatakują kogoś z widoczną niepełnosprawnością, to jakby nigdy się nie wie, plus jakby stres sam jakby bycia w tej sytuacji niemożności ucieczki jest ogromną traumą.
Kontra jest policja.
Plus jakby jeszcze mamy policję, która nie do końca zawsze. Przede wszystkim to wydaje mi się, że o tym zapomina wiele NGO-sów, które są bardziej liberalne, że ochrona policji to nie jest tak naprawdę ochrona. Plus jakby...
Cywilne i mundurowe.
Plus jakby, co pokazują nam ostatnie morderstwa policyjne, jakby policja nie ma zupełnego przeszkolenia w sprawie osób, które są chore psychicznie, które mają problemy, których nie widać na pierwszy rzut oka. Podejrzewam, że tak samo są źle przeszkolone w kwestii widocznej niepełnosprawności, tylko jakby nie zaatakują takiej osoby. Tak, w taki sam sposób, jak atakują osoby na przykład chore psychicznie.
Tutaj był głos. Tak, ja chciałam tylko się tak zastanowić w kwestii osób z niepełnosprawnościami fizycznymi. No to ja myślę też, że jakby trzeba też zostawić taką przestrzeń do ich decydowania, to znaczy narażanie się na niebezpieczną sytuację, tak samo jak osoby bez niepełnosprawności, tak samo osoby z niepełnosprawnościami mogą to robić. I ja jak narażam się na niebezpieczeństwo, no to robię to świadomie i na pewno, że osoby z niepełnosprawnościami też mogą się tak narażać na niebezpieczeństwo, żeby nie narażać innych, czyli tak jak każdy człowiek, który jakoś tam rozumie.
Kasia.
Tak, nie, ja chciałam dodać do tego, że to jest bardzo trudna rozmowa, którą się ma, ale dla mnie już to było bardzo cenne, jak powiedziała mi bliska osoba, że no to ja słuchaj, jest właśnie taka część marszu, nie biegasz, nie? Nie przeskoczysz przez płot, co jest prawdą, jakby i rozmawiałeś o tym wcześniej, ale dzięki temu, że była otwartość na to, żeby o tym porozmawiać, jakby skonfrontować się z tym, że sama moja obecność czasami może być po prostu zagrożeniem dla bliskich mi osób, a nie tylko dla mnie, jest super trudna, ale super ważna. I jakby ja z jednej strony chcę robić wydarzenia inkluzywne, a z drugiej strony no nie zostały, jakby no, no, te wydarzenia nie są takie. No. Nie będą w takim sensie, że no, czym innym jest planowany od roku maj, chociaż też bywa równie, a czym innym jest zgromadzenie reaktywne. Nie? I to jest jakby.
Ostatnie dwa głosy, które otrzymuję w tej części, znowu ja.
Tutaj jest jeden, a tutaj jest
okay. Tak, to nie jest tak, że ja prowadzę tę prelekcję czy warsztat. W każdym razie odnośnie tego, co było tutaj mówione, o czym też myśmy w trójkę dyskutowali, jak przygotowywaliśmy ten punkt programu, to, że właśnie trzeba dać osobom możliwość zdecydowania. Ale żeby te osoby mogły zdecydować, czy coś będzie dla nich bezpieczne, albo czy jest to ryzyko, które chcą podjąć, muszą mieć dostęp do dobrych informacji i to jest bardzo często to, gdzie bardzo wiele wydarzeń po prostu leży, że nie ma dostatecznych informacji, jak to może przebiegać, ewentualnie jakie będą udogodnienia, co organizatorzy są w stanie zapewnić, albo co jest zupełnie poza ich zasięgiem. Oczywiście są sytuacje nieprzewidywalne, ale zawsze jest pewne takie minimum, na które z grubsza można się przygotować. I jeśli nie ma tych informacji, no to jak można świadomie zdecydować? No nie można.
Ja właściwie podobno mam tu, bo to mam osobę, mieliśmy w ogóle taką grupę osób z chorobami przewlekłymi. Akurat moja osoba ma epilepsję i tutaj chciałam nawiązać w zasadzie do tego, co mówisz, że nie było takiej informacji, że będą te światła na platformach znikające. Są, gdzie nie jest dużym problemem, bo jest widno, ale ja bym wtedy mogła przejść po prostu inną przejść tej demonstracji po prostu trochę dalej, więc fajnie, że była taka informacja. Dobrze było też, żeby były osoby, które można o coś spytać, bo zazwyczaj osoby organizacyjne są już czymś zajęte, albo są na tych platformach i nie ma do nich dostępu, a osoby w kamizelkach ochraniające nie wiedzą, jaki jest przebieg trasy, albo no, jak nie posiadają takich informacji, jak to, czy właśnie będą te światła, czy nie będą. No i też taki dobrze oznaczony punkt pomocy. Że ja na przykład jak wiem, że zbliży mi się ten atak epilepsji, to mogę się udać do tego punktu pomocy medycznej po prostu. Tak, żeby wiedzieć od razu, gdzie on jest.
To chciałam też do dalszej części prezentacji. Trochę chciałam, żeby jakby po tej naszej dyskusji wybrzmiało to, że jakby jeśli chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnościami pojawiały się na wydarzeniach, które organizujemy, to fajnie byłoby po prostu dawać takie sygnały, że podejmujemy jakieś kroki w tym kierunku, żeby osoby zaprosić tutaj. Że może nie będzie na początku idealnie, bo to generalnie jest jakiś tam proces, ale jakby staramy się, chcemy, zapraszamy, są jakby pewne udogodnienia organizowane. No i jakby to miałam sobie trochę optymistyczne. Kilka kwestii, zanim przejdziemy do sedna. Pierwsza jest taka, że jak wiadomo i jak też widzieliśmy to rozróżnienie pomiędzy organizowaniem takich wydarzeń jak to, a demonstracji, że zupełnie inne przygotowania są podejmowane przy organizacji kongresu, prelekcji i warsztatu, żeby dostosować takie wydarzenie, a inne, żeby dostosować demonstrację. I później będzie taki super bałagan na tych slajdach. To właśnie on wynika z tego, że niektóre rozwiązania są dostosowane jakby do wydarzeń takich bardziej stacjonarnych, a nie do demonstracji. I druga rzecz, która wydaje mi się ważna jakby w tym kontekście, to jest to, że czasem policja bierze niepełnosprawność danej osoby za próbę stawiania oporu. I to jest sytuacja z Krakowa, patrzę na osoby krakowskie akurat, kiedy o tym mówię. Była dziewczyna u nas na demonstracji, na strajku kobiet, która była bardzo charakterystycznie ubrana, miała taki mangowy strój i to zainteresowało policjantów i jakby okazało się, że niestety jest też osobą niesłyszącą, to był deszcz, ma pół aparaty słuchowe i osoba mówiła jeszcze w języku ukraińskim, a nie mówiła w języku polskim, została zgarnięta. I myśmy je wtedy intensywnie poszukiwali. Ja byłam na takim etapie, żeby wyciągnąć ją z komisariatu, nie wiadomo z którego i tak dalej. I właśnie policjanci wtedy poczytali tą niemożność komunikowania się z tą osobą za próbę takiego stawiania oporu i niechęci do jakiejś współpracy z nimi.
A jak wiemy, to ostatnio na przykład skutkowało policyjnymi morderstwami, kiedy osoby na przykład bodajże w Poznaniu była sytuacja osoby ze schizofrenią, która po prostu nie odpowiadała i została postrzelona i bodajże później umarła w szpitalu. A pomoc wezwała matka. Także
to tutaj się
o wiele dobrze się może kończyć, niestety, więc musimy też na to po prostu być bardziej wyczulone w naszej okolicy.
Ja myślę, że dobrze się skończyło, bo wyszukała się
i to są inne szukam, osoby nie? niż jasne, ja to były, ale ona została wyciągnięta w końcu z komisariatu. I tutaj, kiedy przygotowywaliśmy ten warsztat, to mieliśmy kilka takich nieustrukturyzowanych pomysłów, nie mam już czasu, sama sobie go udzielę.
Relacje władzy!
I to też było poruszane tutaj przez Was przy jakiejś tam pracy w grupach właśnie. I to, co padło, czyli wcześniejsza informacja, że zostanie użyty strobosko, przybędą te światła, głośne dźwięki. Na niektórych demonstracjach są te samochody, z których leci muzyka. Mogą być taki samochód, z którego idzie inna muzyka niż techno, albo w ogóle strefa ciszy. Tu takie opracowanie planu demonstracji, żeby nie było, wiecie, tych takich wąskich przejść, kiedy się tak tłoczymy, cieśnimy i jest nie za fajnie. Kostka
brukowa.
Najgorzej.
Proszę? Kostka brukowa.
Ja się kiedyś wyglądałam z głośnikiem idąc na demonstracji, ponieważ po drodze była taka fontanna, która była taka jakby schodkowa i się na niej
O, no.
Nawierzchnia pod kątem wózków jest super ważna.
Mam to w dalszej części slajdów, żeby ja właśnie...
Nie pomaga tylko osobom na wózku, tylko po prostu generalnie jak się idzie w tłumie, to się nie widzi.
Tam pada taka propozycja później, żeby wybierać takie trasy, które jakby nie mają takich barier typu krawężniki, ale mają takie oznaczenia dla osób, które są niedowidzące, mają niepełnosprawność wzroku, żeby też jakby miało możliwość poruszania się w przestrzeni. Co czego zabrakło na przykład u nas na imprezie, czyli takie chillowe miejsce, gdzie można wejść, kiedy jesteście przebodźcowanym, jest za głośno i za ciasno i odpocząć. To jest coś, co byłoby fajnie, gdyby się miało w przyszłości. Dym. Informowanie, że na imprezie będzie dym, jeśli są osoby, które mają astmę i puszczamy im zadymienie, no to fajnie, żeby miały możliwość na przykład wyjścia w tym czasie, albo żeby wiedzieli, kiedy mniej więcej to będzie. Trzeba biec, wszystkiego się nie zaplanuje, ale generalnie fajnie byłoby robić takie bloki i takie demonstracje, kiedy jednak nie trzeba uciekać. Jedziemy dalej. Bariery organizacyjne, nic nie słychać, też Juli często podkreśla, że nie wiadomo, o czym mówi osoba, która ma przemówienie. Wysyłanie tego na Telegramie, tak żeby osoby, które nie słyszą, mogły z tego skorzystać, to byłoby super, albo drukowanie pewnej ilości materiałów, które byłyby dystrybuowane. Nie wiadomo, co się dzieje często. Na Telegramie też informacje. Jestem pierwszy raz na demonstracji, nic nie ogarniam. To jest to, o czym mówiła Ewa. Mogła być po prostu osoba w kamizelce, która by mówiła, co dalej i w ogóle. I zdarza się nam często, wiem, że inne jakby grupy lewicowe to robią, ale akurat w ruchu nie widziałam, żeby to się działo. Dużo mamy materiałów, które są tylko graficzne i osoby, które nie widzą, a korzystają z komputerów, nie mogą sobie odczytać tego, co my im proponujemy, bo to jest na obrazku, więc tekst
Mnie na przykład zwrócono uwagę, jak robiłem infografiki, że nawet jeżeli osoby widzą, to trzeba jakby dbać bardzo o kontrast tła i napisu, ponieważ to jest bardzo trudne dla osób po prostu słabiej widzących, czy nawet dla osób z daltonizmem, prawda?
Widzę dwa głosy, myślę, że one są ważne. Ja zamknę paszczę i przekażę na tył.
Tylko chciałam powiedzieć, że są w internecie takie poradniki, które właśnie mówią, jakich kolorów, jakie czcionki, grubości, jak projektować strony internetowe, materiały graficzne, ulotki, właśnie żeby dla osób niedowidzących były zdatne. I łatwo jest to wyszukać i dobrze, na przykład ta prezentacja jest przykładem dla dobranych kolorów, źle kontrastowych.
Przyjmuję to. I tu.
Tak, właśnie w niektórych sytuacjach jest tak, że jeżeli bierzemy pod uwagę jedną grupę z różnicowaniem funkcjonalności, wykluczamy inną, nie? Jakby na to też trzeba uważać. A właśnie jeśli chodzi o grafiki, nie? Jakby ja zawsze byłam zwolenniczką plaintekstu i tego, żeby po prostu osoby, które mają lektora tekstu, były włączone, natomiast a potem powiedziano, że to jest problem dla osób, które mają problem z procesowaniem tekstu i potrzebują właśnie obrazu. Więc właśnie trzeba zawsze mieć na uwadze, że jakby jedna grupa może być, mieć inne potrzeby i wykluczające się z drugą grupą.
Ostatni slajd. Akurat tak się składa, że wszystkie trzy osoby, które organizowały tę prelekcję, interesują się też fantastyką i uczestniczą w grach terenowych. I to jest coś, co trochę sobie podkradliśmy od osób, które organizują gry terenowe. I bo tam powstała seria takich infografik, które są dorzucane do larpów, kiedy mają się odbyć. I wiadomo, czy na przykład jeśli ktoś nie lubi pająków, to pojawią się pająki i czy jakby może wziąć udział w takiej rozgrywce, czy niekoniecznie. Jakby jest też dużo innych jakby takich oznaczeń, content bądź trigger warning. I zastanawialiśmy się, czy nie byłoby fajne wprowadzenie czegoś takiego w naszym środowisku. To jest taka po prostu idea, nie chcę jakoś intensywnie do tego namawiać.
Ja uczestniczyłem w spotkaniach, które po prostu na początku osoby uczestniczące jakby w bezpiecznym miejscu wypisywały sobie, jakie są dla nich trigger warningi. I wydaje mi się, że kiedy tworzymy grupę, kiedy tworzymy wydarzenie, warto po pierwsze uprzedzać, po drugie jakby dzielić się swoim w jakimś miejscu, gdzie każda osoba może na to popatrzeć i wiedzieć, żeby tego nie poruszać. Bo naprawdę czasami nawet jak same prowadzimy prelekcje, nie jesteśmy w stanie wyłapać każdej rzeczy, która może być triggerująca dla kogoś.
Mogę dwa słowa?
Teraz dwa słowa.
W tym temacie trochę zdałam sobie sprawę, że podczas tej prelekcji używałam, co prawda na potrzeby przedstawienia zjawisk, ale jednak używałam języka, który może być odbierany jako wykluczający albo wręcz stygmatyzujący. Używałam określeń, które są raniące dla niektórych osób i chciałam Was za to przeprosić. W sensie teraz tak patrzę na ten slajd i myślę sobie, kurczę, no to jest właśnie o to chodzi. Więc przepraszam Was, że to było bez uprzedzenia, bo nie wszyscy chcą słyszeć takie rzeczy nagle.
Ostatni głos.
Ja tak pomyślałam, że byłoby warto powołać taką jedną grupę ekspercką, która, ponieważ jest bardzo dużo organizacji, które organizują takie marsze równości, marsze tam, nie wiem, czy kobiet i tak dalej, manify. I to są bardzo różne osoby w całej Polsce i tak naprawdę byłoby super, gdyby była taka grupa, do której można by było się zwrócić, żeby ta grupa zrobiła taką ewaluację tego wydarzenia pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych i żeby ta grupa udzielała takich porad.
To był ostatni głos. Jeżeli są osoby, które chcą zawiązać tę grupę, zapraszam do kuluarów. Dziękuję.